Wyjęła z torebki klucz i włożyła go w zamek małych, niepozornych drzwi, stanowiących boczne wejście do pałacyku od strony lądu. Przywarłem ustami do jej ręki na długą chwilę. Cofnęła ją łagodnie i znikła w głębi domu. Pozostałem sam u wylotu tonącej w półmroku uliczki. O parę kroków ode mnie pluskały o stopnie schodni wody Canal Grande. W głębi, na rogu, dogorywała latarnia. Powoli odszedłem ku miastu, zapuszczając się w błędnik ulic, uliczek i zaułków. Nie spieszyło mi się do domu. Ciepła, lipcowa noc usposabiała do romantycznej włóczęgi. Rozmarzony przeżyciami dnia, długo jeszcze wałęsałem się jak lunatyk pomiędzy wąwozami kamienic, w krzyżowej matni weneckich rucz, rucette, corti, salizzate, sotto portici, rami, rioterra i sacche. Aż znużony wędrówką i syt nastroju, znalazłem się w końcu pod bramą mej cichej gospody, w zaułku zwanym Cal di Priuli. Ostatnim wrażeniem, które nawiedziło mnie tuż przed zaśnięciem, był tajemniczy, a charakterystyczny szelest. Lecz źródło jego nie płynęło z rzeczywistości. Było to uparte wspomnienie szelestu, jaki wydawała suknia Donny Rotondy w zetknięciu z brukiem uliczki Dei Preti. 15 lipca. Parę dni temu byliśmy z Inezą u Luigi Bellottiego przy Cal della Rossa. Wizyta ta wywarła na nas obojgu głębokie wrażenie. Dotychczas nie możemy się z niego otrząsnąć. Na powitanie wyszedł nam mężczyzna niespełna 30-letni. Szczupły, bardzo blady, o szerokim, wydatnym czole i podłużnym owalu twarzy, w którego ponurym spojrzeniu błąkały się jeszcze błyski niedawnej ekstazy. Jakoż, jak sam potem wyznał, był właśnie po świeżo odbytym seansie z jakimś francuskim profesorem, który przyjechał doń specjalnie dla eksperymentów z Paryża. Przypuszczając, że chcemy obejrzeć jego obrazy, z wielką uprzejmością oprowadzał nas po swym atelier i pokazywał parę pejzaży naśladujących do złudzenia manierę Segantiniego oraz kilka płócien podpisanych nazwiskami Ciardiego i Maggiolego. Zapytany przeze mnie, jak sobie tłumaczy swe niezwykłe zdolności, oświadczył bez wahania, że uważa się za narzędzie zmarłych artystów, którzy kierują jego ręką. Badacze zjawisk tej kategorii, którzy urządzają z panem naukowe seanse, podobno zapatrują się na to trochę odmiennie. Zrobiłem oględną uwagę.
Wiem o tym, odpowiedział, lecz nie podzielam ich zdania, a moje doświadczenie wewnętrzne przyznaje mi rację.
Gdy mu wyjaśniłem cel naszej wizyty, uśmiechnął się i rzekł:
wątpię bardzo, czy uda mi się spełnić życzenie państwa. Nie zajmuję się mantyką, a głosy, które czasami słyszę, nie odsłaniają przede mną niczyjej przyszłości. Przynajmniej tak było dotychczas. Mimo to spróbuję wprawić się w trans, któremu nadam specjalny kierunek przez nawiązanie łączności ze seniorą. Proszę o jakiś przedmiot, który należy do pani od dłuższego czasu.
Ines podała mu obrączkę. Włożył ją na mały palec swej lewej ręki i usiadłszy we fotelu, obok sztalugi ze świeżo rozpiętym płótnem, zawiązał sobie oczy czarną przepaską.
Teraz proszę o parę minut bezwzględnej ciszy,
rzekł, pochylając się trochę ku przodowi. Usiedliśmy z Inezą obok siebie na sofie i nie spuszczaliśmy zeń oczu. W atelier zapadło głuche milczenie. Słyszałem wyraźnie szmer miasta, przesiąkający do wnętrza przez otwarte okno i tykanie zegara na przeciwległej ścianie. Ines nerwowo ściskała mi rękę. Tak upłynęło 10 minut. Nagle Bellotti chwycił za pędzel i paletę i zaczął malować. Na palcach podeszliśmy do sztalugi, by śledzić przebieg pracy. Postępowała w tempie nadzwyczaj szybkim, tak że wkrótce można było zorientować się w treści obrazu. W poprzek płótna rozwinęła się stalowo-błękitna szarfa wzburzonej rzeki. Na prawym jej brzegu rozsiadło się jakieś wielkie miasto. Na lewym nieprzejrzane morze mgieł. Pomiędzy oboma brzegami rozpiął się łuk mostu. Dziwny to był most. Lewe jego przęsło, wypadające z wężowiska mgły i oparów, zdało się być ich widmowym przedłużeniem. Było jak one, mgliste i zatarte. Prawe, od miasta kwitnącego biegnące, tchnęło tężyzną i wyrazistością określonych kształtów. Na tym moście spotkało się dwoje ludzi. Z morza mgieł wyszedł mężczyzna, ze strony przeciwnej kobieta. Poznaliśmy ich. To widmo Don Antonia de Ortega i obłąkana rotonda zeszli się na rubieży dwóch światów. Stanęli na środku mostu i podali sobie dłonie, jakby na znak przymierza. Obraz był skończony. Malarz odłożył pędzel i zaczął mówić monotonnie i sennie.
Słyszę głos z lewej. Zawarliśmy pakt, siostro, w cierpieniu. Związani braterstwem bólu, oboje ofiary wielkich namiętności. Schodzimy się tu, na pograniczu życia i śmierci, dziś po raz ostatni. Bo godzina twoja już się zbliża, siostro. Człowiek, który ma się stać łącznikiem między nią a tobą, już nadszedł. Pamiętaj, siostro, pamiętaj.
Belotti, wyczerpany, opadł w ramiona fotelu. Staliśmy w milczeniu, wpatrzeni w enigmatyczny obraz, odtwarzając w myśli ciemne słowa interpretacji. Wtem Belotti chwycił ponownie za pędzel i kilku energicznymi pociągnięciami przekreślił swe dzieło. Zmąciły się kontury, zlały barwy i miejsce zajęła kakofonia plam. Wszystko zniknęło jak wizja. Malarz zerwał z oczu opaskę i oddając Inezie obrączkę zapytał.
Cóż, czy w tym, co namalowałem lub co mówiłem, znaleźliście państwo jaką wskazówkę na przyszłość?
Opowiedziałem mu treść obrazu i powtórzyłem jego słowa. Pochylił w zamyśleniu głowę i zwrócił się do Inezy.
Pani jest wdową, seniora.
Tak, panie.
Obrączka więc uwarunkowała wizję nieboszczyka.
Lecz skąd się wzięła postać Donny Rotondy? Wmieszałem się do rozmowy. I jaki może mieć ona związek ze świętej pamięci mężem seniory?
Może pani w ostatnich czasach myślała o tej nieszczęśliwej?
Rzucił przypuszczenie Belotti. Rzeczywiście, odpowiedziała. Spotkaliśmy ją oboje niedawno na ulicy w porze wieczornej. Spotkanie to, nie wiem dlaczego, sprawiło na mnie bardziej przykre niż zwykle wrażenie i myślałem tej nocy o obłąkanej dłużej może niż należało. Wszystko to jednak, zauważyłem, nie tłumaczy jeszcze symbolizmu schadzki i treści rozmowy. Belotti rozkrzyżował bezradnie ramiona.
Nie wiem, nic nie wiem, powtórzył parę razy. Byłem w owej chwili tylko narzędziem sił nieznanych, a może tylko ich igraszką.
Podziękowaliśmy i zamyśleni zeszliśmy do gondoli. Wieczór tego dnia spędziłem z Inezą w Giardini Publici. Tutaj, w zaciszu parku, w obliczu kolumn greckich jednego z pawilonów sztuki, spłynęła na mnie łaska pierwszego jej pocałunku. A w parę godzin później tuliłem ją w swoich objęciach w jednej z komnat starego, czasy dożów pamiętającego pałacu.
Stało się,
mówiła do mnie słodko, przeciągając swe cudne, smagłe ciało na tle średniowiecznego łoża pod baldachimem.
Nie mogłam opierać się dłużej. Przyszedłeś jak przeznaczenie.
Gdy odurzony miłosnym czadem i niewierzący własnemu szczęściu wymykałem się z jej domu bocznym wyjściem, biła północ. Chwiejnym krokiem zagłębiłem się pomiędzy zaułki. Na zakręcie Cal della Misericordia zaszła mi drogę Donna Rotonda. Gdyśmy się mijali, podniosła głowę, jak gdyby chcąc odczytać godzinę na kościelnym zegarze. Wtedy ujrzałem jej oczy. Są ciemnofiołkowe, z odcieniem stali i beznadziejnie smutne. Piękne oczy. 10 sierpnia. Od miesiąca już jestem szczęśliwym. Nadludzko szczęśliwym kochankiem Doni Ines de Torre Ortega. Ta kobieta jest stokroć piękniejsza i bardziej wyrafinowana niż przypuszczałem. Jest mistrzynią w sztuce kochania. A przy tym zawsze umie zachować estetyczny umiar i nie popada nigdy w pospolite wyuzdanie. Od miesiąca żyjemy jak para rozkochanych półbogów, nie bardzo zważając na otoczenie i niewiele sobie robiąc z ludzkiej opinii. Dnie poświęcamy wycieczkom. Codziennie, przeprawiwszy się na Lido, kąpiemy się w morzu, a potem zwiedzamy osobliwości laguny. Obejrzeliśmy już fabryki szkła na Murano i sławną szkołę korączkarską na wyspie Burano. Rozmawialiśmy z rybakami w cieniu uroczych winnic Torcello i spędziliśmy parę pięknych godzin w cyprysowych gajach wyspy San Francesco del Deserto. Takie są nasze dnie, lecz nie oddałbym za nie wszystkie ani jednej z naszych nocy, bo noce nasze są podobne do czarownych baśni wschodu, w których marzenie haftuje tęczowe miraże na kanwie wciąż zapomnianej rzeczywistości. W egzotycznych parkach miłości naszej opalizują światła alabastrowych lamp, zatopione w senną posrebrz księżyca, kołyszą się na gałęziach rzadkie, złotopióre ptaki i suną po cichych wodach zakochane łabędzie. Błogosławioną niech będzie noc na wyspie Chioggi. Jedyna noc, którą wolno nam było spędzić aż do rana pod jednym dachem w charakterze małżonków. Un letto matrimoniale, signore? Zabrzmiało u wstępu pytanie uprzejmego hotelarza. Pytanie w tonie tak naturalne i oczywiste, że wykluczało jakiekolwiek wątpliwości. Si, signore, un letto matrimoniale, odpowiedziałem. I wzięto nas za małżeństwo. Nie wiem, czy ta mimo woli narzucona nam rola, czy też malowniczy smętek przystani w porze wieczorowej nastroiły Inezę na nutę głębokiego liryzmu, który nocy owej roztopił w sobie nawet szlachetny kruszec jej namiętności. Gdy wśród pocałunków i pieszczot wziąłem ją z łoża i chodząc po sypialni huśtałem jak dziecko, objęła mię za szyję i rozpłakała się na głos. Mój kochanku, mój mężu najdroższy! Usłyszałem przerywany szlochaniem jej szept. Koło drugiej nad ranem wyczerpana usnęła mi na piersi. Nigdy, ani przedtem, ani potem, nie widziałem jej tak rozrzewnionej. Takie bywają nasze noce. Nadmiar szczęścia usposabia mnie względem ludzi życzliwie i pojednawczo. Jestem wyrozumiały i współczujący. Prawem kontrastu silniej teraz odczuwam cudze nieszczęście. Tym bardziej, że życie zdaje się na każdym kroku mi je ukazywać. Jak gdyby obawiało się, że mogę zapomnieć. Jak gdyby chciało mnie ostrzec. Codziennie niemal przypomina o tym, wysyłając mi na spotkanie rotundę. Bo tak teraz nazywam biedną wariatkę, postrach weneckiej dziatwy i istne wcielenie pokutującego ducha laguny. Nieszczęśliwa obudziła we mnie szczere zainteresowanie i zasiągnąłem już co do niej informacji. Rotunda nazywa się w rzeczywistości Gina Vamparone i jest córką dozorczyni jednego z pałaców nad Canal Grande. Dostała obłąkania, gdy porzucił ją, niegdyś słynną z piękności dziewczynę, jakiś baron wenecki. Wyjeżdżając z miasta Lagun na zawsze, uwodziciel pozostawił Ginie na pamiątkę swój pałac wraz z urządzeniem. Lecz matka jej wolała pozostać w swym skromnym pokoiku w głębi oficyny i tu dokonać reszty smutnego żywota u boku obłąkanej, niż przenosić się na pańskie pokoje. Dlatego pałac, niezamieszkany przez nikogo, stoi pustką. Tylko Gina od czasu do czasu robi w nim porządki, odkurzając meble i kobierce. Podobno nie uważa się za właścicielkę, lecz za stróżkę tego domu i łudzi się wciąż nadzieją, że pan jej powróci i że wtedy zda mu sprawę ze wszystkiego. A propos amfory greckiej, zapewne jednej z pamiątek po ukochanym, nosi w niej codziennie rano i wieczorem mleko dla matki. Oto garść szczegółów zebranych przeze mnie u sąsiadów i znajomych. Nie zaspokoiła ona mej ciekawości. Owszem, podnieciła ją tylko. Jest coś we formie jej obłędu, w wyrazie twarzy i stroju, co pozostaje dla mnie jeszcze zagadką. Pociąga mnie ona i dlatego od kilku dni we wolnych chwilach śledzę z daleka rotundę. Czy to nie wygląda na paradoks? Ja, najszczęśliwszy człowiek w Wenecji, ja, kochanek Donni de Torre Orpega, śledzę ukradkiem obłąkaną córkę dozorczyni domu. Jestże to litość króla dla żebraczki, czy kaprys grand signora fortuny? Dziwne to, śmieszne, lecz prawdziwe. Tak, Gina Vamparone mnie intryguje. 30 sierpnia. Jak to się stało? W jaki sposób? Jak mogłem dopuścić do czegoś podobnego? To przecież wstrętne, to ohydne. A jednak stało się. I nic na świecie faktu nie odmieni. A było tak. Wczoraj, około 11 wieczorem, jak zwykle wracałem od Inezy do siebie. Noc była parna, księżycowa. Szedłem powoli rozmarzony i czułem wciąż jeszcze w żyłach pożar miłosnych uniesień. Na jakimś Ponte Storto, co krzywą zworą spinał dwa brzegi, przystanąłem i rozkoszując się ciszą, przechylony przez balustradę mostu, wpatrywałem się w czarną wodę kanału. Wtem posłyszałem za sobą szmer. Odwróciłem się i ujrzałem rotundę. Szła przez most o parę kroków ode mnie, sztywna i obojętna, w nasuniętym jak zawsze głęboko na oczy hełmowym kapeluszu, podtrzymując lewą ręką amforę opartą na ramieniu. Na mnie zdawała się nie zwracać najmniejszej uwagi. Lubo byłem jedynym człowiekiem w tym miejscu o tej spóźnionej już porze. Może w ogóle mnie nie widziała. Przeszła mimo jak widmo i zaczęła oddalać się w stronę San Feliz. Powodowany ciekawością, poszedłem za nią, zachowując dyskretny dystans. Tak dotarliśmy do drugiego mostu nad Rio di Noale, po czym Gina zwróciła się na lewo w stronę wybrzeża. Zatrzymałem się w cieniu narożnego domu, bo teraz przechodziła przez pusty plac, zalany powodzią księżycowego światła. Lecz gdy tylko zniknęła mi z oczu, za załomem jakiegoś budynku, przebiegłem szybko dzielącą nas przestrzeń i znów miałem ją przed sobą o parę kroków. Teraz już nie ulegało wątpliwości, że wraca do siebie, do pałacyku byłego swego kochanka. Wkrótce postać jej wsiąkła w mroki jego podsieni. Ostrożnie, skradając się, podszedłem do pierwszej kolumny i ukryty za jej trzonem objąłem spojrzeniem podwórze. Było prostokątne, okolone zewsząd krużgankami w stylu maurytańskim. W pośrodku, pośród bukietów paproci, dżdżyła cicho srebrzysta fontanna. Na drugim końcu perystylu ujrzałem znikającą mi z oczu rotundę. Tam musi być loża dozorcy domu, pomyślałem, i tam zapewne mieszka z matką. I już miałem odejść, gdy ukazała mi się znowu w blaskach miesięcznej poświetli. Z pękiem kluczy w ręku przystanęła na środku podwórza i zdawała się namyślać. Potem weszła na schody po prawej wiodące na górę. Pod osłoną cieni rzucanych przez filary i kolumny dostałem się na pierwsze piętro i przez uchylone drzwi wszedłem za nią do jednej z sal. Wnętrze było stylowym dziełem wczesnego renesansu. Zdjęty podziwem na widok arcytwórców, mistrzów, pędzla rozwieszonych po ścianach, omal nie zdradziłem swej obecności przed obłąkaną. Na szczęście była zajęta wyłącznie sobą. Ukryłem się za parawanem obok staroświeckiego kominka i stąd śledziłem jej ruchy. Zatrzymała się przed dużym, stojącym lustrem i zrzuciła z głowy swój dziwaczny kapelusz. Miękkie, miedziano-złote zwoje włosów stoczyły się na ramiona połyskliwą kaskadą. Wtedy zmieniła oświetlenie. Wnętrze wypełniła łagodna, ciepła purpura spływająca spod abażurów żyrandolu. Zbliżyła się do otomany na środku pokoju i szybko zaczęła rozbierać się. Jak pod dotknięciem różdżki czarodziejskiej przeistoczyła się jej postać. Odpadły zakurzone i brudne łachmany jej codziennego stroju. Zniknęła śmieszna krynolina i w pęku czerwonych promieni stanęła bujna, rudowłosa piękność. Nie była to już Donna Rotonda, ponure straszydło na dzieci, smutno-groźne widmo drzemiącej laguny. To była Gina Vamparone, nieszczęśliwe dziecię ludu weneckiego, rozkwitłe w zaciszu samotnego pałacu w cudną, obłąkaną z miłości kobietę. W obliczu swej dumnej, królewskiej nagości zmieniła się do niepoznania. Rysy twarzy złagodniały, zatarła się surowość zaciętych ust, a ciemnofiołkowe oczy nabrały wilgotnych blasków. Była doskonale piękna. Takie kobiety musiał widywać w ukochanym mieście boski Tycjan i takie mu się zwidziały później w jego twórczej wizji Donna Incomparabile. Nasyciwszy oczy widokiem własnej krasy, zaczęła z powrotem ubierać się, lecz teraz włożyła strój zgoła odmienny. Kosztowny był i stylowy, jakby wzorowany na jednym z kobiecych portretów naprzeciw niej na ścianie. W błękitnej, brokatowej sukni z kołnierzem rozchylającym się jak kielich tulipanu dookoła prześlicznej szyi, podobna była teraz Gina do jakiejś Lucrecji Borgia lub demonicznej Beatryczy, która pod czarem zaklęcia zstąpiła z ram renesansowego obrazu. Uśmiech zalotny zaigrał w oczach. Zstąpił ku wargom, kusząco rozchylonym i rozpłynął się powoli w kątach ust. Może przypomniały jej się lata miłości i szczęścia? Może powtarzała jedną ze scen, której była protagonistką? Może to on ją tak ubierał, stylizując na modłę wielkich włoskich piękności. Porwany czarem, który bił od całej jej postaci, zapomniałem o środkach ostrożności i wyszedłem z kryjówki pełen podziwu i adoracji. Na szelest mych kroków odwróciła głowę i spostrzegła mnie. Cofnęła się gwałtownie, zakrywając twarz rękoma, potem opuściła je sztywnie wzdłuż ciała, przybierając maskę rotondy. Wreszcie pod siłą mych spojrzeń zapłonęła wstydem jak róża. Nagle wyciągnęła ku mnie ramiona i paląc mnie żarem swych przedziwnych oczu, szepnęła w ekstazie.
Giorgio mio, mio carissimo Giorgino.
Pociągnięty tym wezwaniem, nie pomnę, że było ono wynikiem tragicznej pomyłki, że w rzeczywistości widziała we mnie tamtego, ukląkłem przed nią, obejmując jej kolana. Wtedy uczułem, że drży cała i słania mi się w uścisku. Usta nasze spotkały się, a ciała splotły w miłosnym szale. Gdy oprzytomniałem i zdałem sobie sprawę z tego, co się stało, spostrzegłem, że Gina zemdlała. Pobiegłem po wodę i zacząłem ją cucić. Skoro pierwsze jutrznie krwi zaświtały na śmiertelnie bladych jej jagodach i z głębokim westchnieniem otworzyła smutne, zdumione oczy, uciekłem stamtąd jak złodziej. 6 września. Od pamiętnego zajścia w nocy z 29 na 30 sierpnia upłynął tydzień. Niby nic się nie zmieniło. Jak przedtem, codziennie widujemy się z Inezą i pijemy rozkosz ze wspólnego kielicha. Jak dawniej pływamy gondolą po lagunie i robimy bliższe lub dalsze wycieczki. A jednak coś wkradło się do naszego stosunku i położyło się w poprzek nieokreślonym sprzeciwem. Parę już razy przyłapała mnie Ines na tym, że bez widocznego powodu popadałem w zamyślenie. Kiedy indziej zrobiła mi pełen goryczy wyrzut, że nieraz wśród miłosnych uniesień czynię wrażenie roztargnionego, lecz i ja zauważyłem zmiany u niej. Nie było w nich nic takiego, co by mogło mi świadczyć o ochłodzeniu jej uczuć ku mnie. Zmiany te miały charakter specjalny. Donia Orpega stała się od pewnego czasu lękliwa i nerwowa. Lada szmer budzi w niej przesadną obawę. Lada cień rozrasta się do wymiarów grozy. W ostatnich czasach zdaje się ustawicznie czegoś nasłuchiwać, na coś czekać. Onegdaj wieczorem przytuliła się do mnie drżąca, a zapytana o powód odpowiedziała: ciągle mi się zdaje, że ktoś skrada się ku mnie cichymi krokami lub że czai się poza moimi plecyma. Kiedy indziej znów mam wrażenie, że ktoś tu miał przyjść i zatrzymał się w drodze, lecz zamiaru swego nie zaniechał, tylko go na czas pewien odłożył, na termin nieokreślony. Ależ to są wszystko dzieciństwa, najdroższa. Uspokajałem. Jesteś trochę wyczerpana nerwowo i stąd może przewrażliwiona. Nie, nie, Adamello. Ty się mylisz. To jest coś całkiem innego. Najbardziej denerwuje mnie właśnie ta nieokreśloność, owo wahanie się, ten brak decyzji. Jakiej decyzji? Nie wiem. Gdybym wiedziała, nie lękałabym się. Najgroźniejszym jest strach przed czymś nieuchwytnym. Czuję dookoła siebie złe,
wrogie mi wiry.
Wzruszyłem ramionami i umyślnie przeszedłem do innego tematu. Zresztą prawie zawsze udaje mi się rozpruszyć w niej ten chorobliwy lęk przed nieznanym. I gdyby nie te chwilowe, choć nader przykre nastroje, życie nasze byłoby jak park rozkwitły w maju. Przez cały ten czas widziałem Rotundę tylko raz jeden. Zdaje się, że mnie nie poznała. Przeszła obok jak dawniej, surowa i obojętna, z oczyma ukrytymi pod kaskiem. Unikam jej teraz i często wracam od Inezy do siebie okrężną drogą. 10 września. A jednak Ines miała rację. Obawy jej zaczynają przybierać formy bardziej określone. Dziś już można powiedzieć, że poniekąd są uzasadnione. O ile w ogóle można się czegoś obawiać ze strony biednej, nieszczęśliwej wariatki. Rotunda ją prześladuje. To nie ulega wątpliwości. Od pewnego czasu krąży wciąż w jej pobliżu jak złowróżbny puszczyk. Wykwita wciąż na jej drodze jak kwiat smutku i żałoby. Nie jest agresywna, bynajmniej przechodzi tylko mimo jak nieubłagane memento. Nigdy nie patrzy na nas, chociaż czujemy to dobrze, że wie o naszej obecności, że nas, a raczej Inezy, szuka. I może właśnie ten jej kamienny, pogardliwy spokój, ta wyrafinowana obojętność najwięcej denerwują moją ukochaną. Nie można się nawet przed nią bronić, bo nigdy nie zaczepia, nie prowokuje. Cała jej siła w tym, że przechodzi, że mija. Donna Rotonda que pasa. Lubi też robić niespodzianki. Lubi zaskoczyć znienacka i to wtedy, gdy się najmniej spodziewamy. Przed paru dniami, późnym wieczorem, odbiliśmy gondolą od Cadoro. Zajęty rozmową z Bippem, któremu pomagałem we wiosłowaniu, odwróciłem się plecyma do wybrzeża i śledziłem światła odbite w kanale. Nagle uczułem, że Ines ściska mi nerwowo rękę. Co, Carissima?
Patrz, patrz tam, na wybrzeżu. Ona.
Popatrzyłem we wskazanym kierunku i rzeczywiście spostrzegłem ją stojącą nad samą wodą, wyniosłą i prostą jak kolumna. Widocznie wyszła na brzeg, by nas pożegnać. Próbowałem zażartować, lecz spojrzawszy na Inezę, zamilkłem. Innym razem, w czasie mej nieobecności, niespodziewanie zjawiła się Rotunda w ogrodzie Papadopoli, gdzie Donia Ortega oczekiwała mego przybycia. Wysunęła się spoza grupy drzew tak nagle, że Ines mimo woli wydała okrzyk przerażenia. Na szczęście w tejże chwili nadszedłem. To właśnie spotkanie utrwaliło we mnie podejrzenie, że Donna Rotunda prześladuje Inezę. Bo moją osobę zdaje się zupełnie ignorować, jak gdybym dla niej nie istniał. Byłżeby to tylko manewr zazdrosnej kobiety. Chociaż skąd ta pewność, że Gina jest o mnie zazdrosna, że nie kierują nią zgoła inne motywy? Może ja rzeczywiście miałem być tylko łącznikiem między tymi dwiema kobietami, łącznikiem i niczym więcej. To pewna, że szuka zbliżenia tylko do Inezy. I to właśnie przejmuje Donię dreszczem przerażenia.
Nie chciałabym nigdy zostać z nią sam na sam, wyznała mi dzisiaj podczas kolacji. Zawsze miałam jakąś instynktowną odrazę do tej obłąkanej, a teraz lękam się jej wprost jak widma. Mam wrażenie, że wczoraj, już po twoim odejściu, gdy wyszłam na chwilę do lodżi w parterze, by odetchnąć wieczornym chłodem, Rotunda usiłowała podpłynąć do mnie na gondoli.
To niemożliwe, zaprzeczyłem żywo.
Zdawało ci się. Czyżby śmiała? Jestem pewna, że to była ona. Poznałam ją po stroju, po tym okropnym półhełmie, półkapeluszu. Była już na linii moich schodów i widocznie chciała tu wylądować. Przerażona uciekłam w głąb domu i zaryglowałam za sobą bramę wchodową. To zuchwała wariatka. Nie powinieneś teraz odstępować ode mnie na krok. Ja się boję, Adamello.
14 września.
A przecież Rotunda jest o mnie zazdrosna. Zazdrosna jak o kochanego mężczyznę.
Przekonała mnie o tym dzisiejsza śmieszna w istocie rzeczy przygoda na Ponte Rialto. Poszliśmy tam z Inezą w samopołudnie przypatrzyć się wzmożonemu z powodu jarmarku ruchowi i obejrzeć bazary. Most roił się od przechodniów, przekupni i kupujących. Zwłaszcza ciemnowłose, niebieskookie mieszczanki, cittadine weneckie, o powłóczystych spojrzeniach, w czarnych, żałobnych sukniach i tradycyjnych szalach i mantylach, rej wodziły w rozkrzyczanym i roznamiętnionym gorączką targu zbiorowisku. Zatrzymaliśmy się przed bazarem signor Juliana, który głośno i z emfazą wyliczał zalety swych naszyjników. Jeden z nich, z owalnych ziaren perłowej masy, podobał się Inezie. Przerwałem przekupniowi potok pochwał na rzecz towaru i zapytałem o cenę. Podał ją z wyszukaną nonszalancją, oczywiście podnosząc ją momentalnie w dwójnasób. Zapłaciłem i już mieliśmy odejść, gdy wtem obok Doni de Urpega wyrosła jak spod ziemi rotunda. Zanim zdołałem jej przeszkodzić, wyrwała Inezie z rąk naszyjnik i zniknęła ze zdobyczą w otaczającym nas tłumie. Stało się tak niespodzianie, że w pierwszej chwili wszyscyśmy oniemieli ze zdumienia. Dopiero po czasie zerwała się burza okrzyków i posypały się dosadne epitety pod adresem obłąkanej. Ladra rotonda, ladra, ladra. Kilka osób rzuciło się nawet w pogoń za zbiegłą. Na twarzy Inezy zbladłej z przerażenia pojawił się uśmiech. La sciate la, uspokajała oburzonych. La sciate la povera pazza, non m'importa. A potem rzekła do mnie półgłosem. Niechaj jej służy. W gruncie rzeczy zadowolona jestem z tego, co zaszło. Może nareszcie pozostawi nas w spokoju. Zajście na Rialto zaniepokoiło mnie na serio i poważnie zatroskałem się o bezpieczeństwo Inezy. Tegoż jeszcze wieczora postanowiliśmy opuścić Wenecję i przenieść się na Chioggia. Zamiar nasz mieliśmy zrealizować zaraz nazajutrz po południu. Ponieważ parowiec kursujący między Wenecją a malowniczą wyspą w południowej części laguny odjeżdżał koło 5, a żegluga trwa około 2 godzin, spodziewaliśmy się przed nocą stanąć u celu i znaleźć tymczasowy przytułek w jednym z hoteli. Potem miałem wynająć jakąś willę od strony Adriatyku i tam zamieszkać z Inezą. Na układaniu planów i przygotowywaniu do podróży upłynął nam wieczór i część nocy. Ineza była bardzo ożywiona i z błyszczącymi gorączkowo oczyma żegnała mnie około północy. Umówiliśmy się, że przyjdę po nią nazajutrz o 3 i gondolą podpłyniemy do przystani w kanale Świętego Marka. Odszedłem z uczuciem ulgi i wkrótce zasnąłem głęboko. Ranek dnia następnego poświęciłem załatwieniu sprawunków związanych z przeprowadzką, a w południe zjadłem obiad w Trattoria na Canareggio. Gdy opuszczałem restaurację, była 2:00. Opanowany już przez nerwice podróży, przeszedłem się parę razy po Cale Vittorio Emanuel, spaliłem mnóstwo papierosów i nie mogąc doczekać się 3:00, kazałem pierwszemu z brzegu gondolierowi zawieźć się do Inezy. Gdy podpływaliśmy pod plac, zauważyłem u stopni debarkaderu jakąś gondolę uwiązaną do jednego z błękitnych słupów. Łódka nie należała do Inezy i gondolierem drzemiącym na ławce nie był Bippo. Czy seniora ma gości? Zapytałem go niechętnie. Przewoźnik ziewnął i przeciągając się leniwo odpowiedział z dziwnym uśmiechem. O tak, seniora ma gościa. Rzadkiego gościa. Gdy wszedłem na stopnie, kotara oddzielająca loggie od wnętrza rozchyliła się i wyszła rotunda. Spostrzegłszy mię, drgnęła, lecz natychmiast opanowała się i obojętna, z kamiennym spojrzeniem na twarzy, chciała mnie minąć. Zawrzałem gniewem. Czego tu szukasz? Zapytałem ostro. Dlaczego włóczysz się koło tego domu? Zbyła mnie milczeniem i zeszedłszy po schodkach, wsiadła do swej gondoli. Plusnęło skrzele wiosła. Sfałdowała się woda i łódź wysunęła się skwapliwie na środek kanału. Rzuciłem się ku wejściu i odsunąwszy draperię, wpadłem do przedsionka. Tu, na posadzce, pod jedną z kolumn, leżała na wznak Ineza. W piersi jej, wbity po rękojeść, tkwił wenecki puginał. Pewną miała rękę Gina Vamparone, pewną i niezawodną, ugodziła w samo serce. I znów jest piękne weneckie popołudnie. Słońce gra na opalowej fali i roztocz laguny skrzy się miriadami blasków. I znów, jak dnia pierwszego, kiedy ją poznałem, odbijam od fundamenty nowe z moją ukochaną. I jak wtedy płyniemy znów w tę samą stronę, ku wyspie cmentarnej. Spoczywa przede mną na dnie czarnej gondoli, słodka i pogodna. Z uśmiechem na alabastrowej twarzy, w powodzi fiołków i białych róż, śpi cicha i królewska na rozkołysanej fali, a nad nią sklepi się szafirowe niebo. Pochylam się ku małym, w atłasowe ciżmy odzianym stopom, tulę je do ust mych i słyszę, jak poza mną na wyżce łodzi ktoś płacze. To Bippo, nasz gondolier. Wenecja, lipiec, rok 1927. Czytał Wiktor Korzeniewski.